Przed chwilą rozmawialiśmy z przedstawicielem Politechniki Gdańskiej, czyli on pracuje w miejscu, gdzie się coś bada, tak? Gdzie tworzy się badanie. Ale jak się okazuje, że w tym miejscu, w którym jesteśmy, w IKM-ie, też się coś bada. Tu jest specjalny dział badań, a w nim pracuje dr Bartek Lis. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co pan bada? Bo to miejsce kojarzy się jednak z czymś innym, tak? Z tworzeniem wystaw, stworzeniem projektów, no tego rodzaju historiami. A to jakieś filmy tu są wyświetlane, a to jakieś książki są czytane, a to odbywa się spotkanie autorskie.
No tak, no to instytucja jest nowoczesna, współczesna. I nie sposób funkcjonować w mieście bez pogłębiania pewnej refleksji o różnych procesach, które tu się wydarzają, ale gdzie kultura jest zawsze bardzo ważnym punktem odniesienia. Czyli jeżeli mówimy o uczestnictwie w kulturze, to warto, abyśmy wiedzieli, dlaczego ludzie postanawiają to robić lub dlaczego i w którym momencie kultura mogła być użyteczna dla nich w kontekście życia w mieście na przykład. Stąd ten dział od samego początku funkcjonowania IKM-u u nas jest, rozwija się i działa.
A to jest taki dział wciągania ludzi do kultury?
Zawsze, dlatego że inaczej niż na akademii, no bo nie jesteśmy uniwersytetem, te badania, jakkolwiek prowadzone i realizowane przez osoby kompetentne, to jednak z takim zamiarem i z takim celem, aby mieszkańców i mieszkanki Gdańska uwidaczniać jako osoby, które mogą wnosić pewne tematy, zainteresować nas jakimiś wątkami i kwestiami.
A bo to się bada miasto pod względem potencjału, tak?
Powiedziałbym...
Tego kulturalnego, kulturowego.
Powiedziałbym, że nie sposób dzisiaj, wiedząc o tym, co się wydarza, w kontekście, nie wiem, tsunami samotności, starzejącego się społeczeństwa, gentryfikacji i wielu, wielu innych wątków, nie sposób tak naprawdę pytać o to, czy kultura może być pomocna w rozwiązywaniu różnych zadań. No bo jeżeli mówimy o samotności osób starszych, no to okazuje się z różnych wyników badań, że kultura może być fenomenalnym narzędziem do tego, aby nas zbliżać do siebie i chociażby walczyć z tsunami samotności, jak to się teraz mówi. No ale żeby to nie robić strzelając kulą w płot, warto z ludźmi rozmawiać, angażować ich do różnych procesów badawczych, a potem tę wiedzę umiejętnie wykorzystywać.
A tak umiejętnie wciągnąć ich ponownie do życia społecznego, tak? Przyjdźcie na wystawę, przyjdźcie na spotkanie, a potem ta wystawa, to spotkanie, może one były ważne, ale ważniejsze są, nie wiem, kontakty z rówieśnikami, z innymi seniorami, że być może to my umówimy się tu na kawę, herbatę czy na wspólny spacer.
Całkowicie tak. Cały czas kiwam głową, kiedy pan redaktor jakby dopełnia tę moją wypowiedź, ale podam jeden konkretny przykład. Mamy taki projekt Ciało Opowiadanie. To jest projekt związany z ruchem, z tańcem, można byłoby w pewnym sensie powiedzieć, dla osób dorosłych, ale on nie wynika z tego, że po prostu hej, przyjdźcie, nauczmy się tańczyć, tylko wynika z badań. Z tego, że ruch bywa bardzo funkcjonalny, użyteczny wobec osób, które na przykład mają doświadczenie niepełnosprawności albo doświadczenie przewlekłego chorowania. I tak naprawdę nie chodzi o to, żeby nagle ciało się uzdrowiło, tylko aby w relacji czy w kontakcie z innymi osobami poczuć się lepiej, żeby jakby namierzyć się z tym
chociaż
tą samotnością.
Podejrzewam, że w tym wypadku to jest dwa w jednym, tak? Bo ten ruch jednak to są endorfiny, tak? To jest lepsze samopoczucie.
Całkowicie.
I nawet jeżeli to są drobne zajęcia, to po nich czujemy inną energię. Niby powinniśmy się zmęczyć, niby powinniśmy się spocić, a czujemy się lepiej. Co jest?
Całkowicie tak, ale żeby też nie polegać tylko na pewnych stereotypach, które bardzo często wydają się być albo zdarza im się być trafnymi, to warto badać i rozmawiać z osobami. Stąd między innymi w tym dziale ten projekt zyskał jakby taką obudowę, nazwijmy ją naukową, badawczą. Są raporty do przeczytania i sprawdzenia, jak to działa, funkcjonuje i dlaczego warto na przykład inwestować pieniądze w takie
ale
typu
działania. Ale wy też badacie, tak to rozumiem, nie wiem czy to prawda, inne sposoby na zwiedzanie miasta, na poznawanie miasta, na bo zwracacie uwagę na teraz sferę akustyczną na przykład, tak? Jakąś taką sensoryczną, czyli miasto przez dotyk, bo dlaczego nie?
Tak, dzięki bardzo za dostrzeżenie tego działania. Jest taki projekt Sensoryczne Wędrówki, który jest z jednej strony warsztatem polegającym na to, aby włączyć mieszkańców i mieszkanki naszego miasta z doświadczeniem niepełnosprawności. Na przykład osoby głuche, osoby niewidome, albo osoby, nie wiem, z niepełnosprawnością intelektualną, do tworzenia razem z nami dostępnych spacerów spacerów po mieście, no bo jest, Gdańsk żyje spacerami. Gdzie się nie obejrzymy, to jest wołanie i zaproszenie do uczestnictwa w spacerach, ale dla osób, które mają doświadczenie niepełnosprawności, ja sam jestem osobą z niepełnosprawnością, nie wszystkie trasy są do przejścia. Półtorej godziny dla animatorów, dla amatorów, nie wiem, Siedlec, Oliwy, Biskupiej Górki, może być to fantastyczny czas, ale jeśli uważnie tego nie zaprojektujemy, to wiele osób może czuć się wykluczonymi, dlatego że nie pomyślimy o ich potrzebach i ograniczeniach. A z drugiej strony, na przykład te osoby głuche czy niewidome, mogą nam dostarczyć jakieś takie perspektywy, które nam nie są znane. No bo...
A ja myślałem, że to chodzi też o propozycje dla osób w pełni sprawnych, ale spojrzenie na miasto innymi zmysłami niż tylko wzrok i słuch.
To też. I świetnie, że pan dostrzega to. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby dostosować pewną sytuację i tworzyć jakąś taką, nie wiem, enklawę, getto, tylko aby wykorzystać tę inną perspektywę, inną optykę, inną wrażliwość, inną sensualność do tego, aby te osoby pozostające w normie zdrowia nagle mogły coś dzięki temu uzyskać i zobaczyć, że nie zawsze, nie wiem, patrzę pod nogi, bo jestem zdrowy i nie muszę uważać, że się przewrócę, ale gdybym skierował ten wzrok częściej ku moim nogom, może bym zobaczył rzeczy, których na co dzień nie dostrzegam.
Faktury chodników, tak, na przykład.
Czemu na przykład, nie? Na przykład. Nie?
To jak wygląda teraz, bo chciałem do tej rozmowy właściwie podejść troszeczkę z uśmiechem i myśląc o tym, a czym on tam się zajmuje, ten badacz w IKAM-ie, okazuje się, że to jest bardzo ważne i już mam taki pełen szacunek bez uśmiechu, bez odrobiny kpiny, ale gdybym jednak w tę kpinę troszeczkę poszedł, to jak wygląda praca pana badacza?
Ona przede wszystkim polega na, tak, na rozmowie z ludźmi. Ja mam też szczęście, że prócz tego, że jestem badaczem, socjologiem, jestem też animatorem kultury, więc jakby umiem w relacji, jak to mówimy kolokwialnie. Aha. Czyli lubię rozmawiać z ludźmi, lubię z nimi gadać, mógłbym długo gadać, ale lubię też słuchać i to jest super ważne. Więc gdybym to była historia, że siadam za biurkiem i po prostu analizuję jakieś wyniki tak zwanych badań ilościowych, że same słupki, to co zwykliśmy mieć w głowie, kiedy słyszymy badania, że zaraz nam powiedzą, ile procent chce tego, a ile procent chce czegoś innego. To też jest ważne, ale za tymi słupkami, za tymi liczbami nie widać za bardzo człowieka, aż tak bardzo z jego emocjonalnością, z jego potrzebami. Więc tak naprawdę trzeba znaleźć problem, nie zmyślać go, nie szukać go na siłę. Więc uważnie wędrować po mieście i widzieć, gdzie jakby jest wyzwanie. Dlaczego w danej grupie, nie wiem, spacerowej jest tak niewiele osób z doświadczeniem niepełnosprawności? Nie interesuje ich miasto? Nie sądzę. Myślę, że gdzie indziej jest problem. I tu się zaczyna jakby przygoda.
No to... Badacz tego, co ludzie lubią, czego ludzie chcą, a czego ludzie z różnych powodów nie chcą. Doktor Bartek Lis był naszym gościem z działu badań IKM-u. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję
i rozmowę.
Pięknie. Dziękuję.